Duchowość liturgiczna. Sobór Watykański II, który odbywał się 50 lat temu, w konstytucji o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium, która była pierwszym owocem jego obrad, zawarł ważne dla nas stwierdzenie. W 10 punkcie tego dokumentu czytamy, że liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Natomiast w punkcie 14 ta myśl została powtórzona w nieco innej postaci, mianowicie liturgia jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego. W następnym zdaniu ojcowie soborowi postulują więc, aby duszpasterze wychowywali wiernych do takiego właśnie przeżywania liturgii i sami też byli przeniknięci duchem i mocą liturgii. W przeciwnym razie nie staną się jej nauczycielami. Inaczej mówiąc, aby dla każdego chrześcijanina liturgia jako uświęcające dzieło Chrystusa i Kościoła stanowiła źródło życia duchowego i zarazem szczyt duchowego rozwoju, potrzeba troski o duchowość liturgiczną. Zanim wyjaśnię, na czym ona polega, chcę przypomnieć genezę i znaczenie samego słowa duchowość. Niektórzy niesłusznie uważają je za pojęcie całkiem nowe. To prawda, że współcześnie jest ono bardzo popularne, a nawet modne. Swą popularność zyskało w związku z fascynacją kulturą oraz religiami dalekowschodnimi i to właśnie w tym kontekście najczęściej występuje to pojęcie zarówno w literaturze, jak i w mediach. Chętnie tym terminem posługuje się szeroko rozumiana psychologia. Toteż w Ameryce i w krajach Zachodu nierzadko gabinety psychoterapeutyczne noszą szyld centrów duchowości. W nich bowiem to, co dla nas jest nadprzyrodzoną wartością, jak modlitwa czy życie sakramentalne, traktowane bywa jako element terapii, mającej zagwarantować dobre samopoczucie. Życie duchowe jest więc zredukowane do sfery doznań afektywno-psychicznych. Co więcej, często za pomocą metod psychologicznych próbuje się rozwiązywać problemy czysto duchowe. Jednakże nigdy psychologia nie zastąpi działania łaski Bożej i aktu żywej wiary. Nie można jednak zaprzeczyć, że duchowość oznacza ten wymiar życia ludzkiego, w którym wyraża się cała osobowość. Dzięki posługiwaniu się psychiką, a więc rozumem, wolą i zmysłami, a także dzięki wrażliwości na prawdę, piękno oraz dobro. W tym sensie kardynał Karol Wojtyła w dziele Osoba i czyn pisze, że duchowość człowieka wyraża się poprzez jego działanie i polega na autotranscendencji, czyli wpisanemu w ludzką naturę dążeniu do przekraczania biologicznych potrzeb. Gdy ta potrzeba wychylenia ku czemuś, co jest poza człowiekiem, ukierunkowana jest na Boga, wówczas mamy duchowość religijną, nazywaną odpowiednio do danej religii. Mamy zatem duchowość buddyjską, hinduistyczną, żydowską, muzułmańską i tak dalej, jak również oczywiście duchowość chrześcijańską. Z kolei w jej ramach można wyróżniać różne duchowości odpowiednio do wyznań obecnych w religii chrześcijańskiej, a więc duchowość katolicką, prawosławną czy protestancką. Jak widać, duchowość to nie jest termin jednoznaczny. Dlatego w każdym przypadku należy uściślać, o jaką duchowość nam chodzi. Bez tego łatwo można popaść w synkretyzm religijny, który zawsze podkopuje wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o genezę samego pojęcia, to po raz pierwszy w łacińskiej wersji jako spiritualitas pojawiło się ono w latach 25 wieku w listach pseudo-hieronimiańskich, których prawdopodobnym autorem był Pelagiusz. Do nawróconego dorosłego człowieka imieniem Tezifont skierował on zachętę Age ut in spiritualitate proficias, to znaczy postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co jest duchowe. Ponieważ był to okres silnych tendencji manichejskich, które przeciwstawiały ludzkiego ducha uznawanego za świątynię Boga, ciału, uważanemu za siedlisko samego zła, dlatego niemal od razu z pojęciem duchowość, spiritualitas, wiązano przeciwstawne mu pojęcie carnalitas, cielesność, a u niektórych autorów nawet animalitas, to znaczy zwierzęcość. Jego pierwotny i właściwy sens ma źródło w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, zwłaszcza w pismach Pawłowych, gdzie chrześcijanin, obdarzony Duchem Świętym, nazywany jest po grecku pneumatikos, zaś po łacinie homo spiritualis. Oznacza to egzystencję człowieka określaną nie przez potrzeby ciała, lecz działaniem Ducha Świętego. Skoro ciało człowieka, jak uczy święty Paweł, jest świątynią Ducha Świętego, więc duchowość nie pogardza cielesnością, lecz ją podporządkowuje sprawom uświęcenia i zbawienia. Do tej integralności osoby ludzkiej odwołuje się także duchowość liturgiczna. Zanim o niej powiem więcej, pragnę dodać, że pierwotny teologiczny sens pojęcia duchowość zmieniał się w ciągu dziejów. Na przykład w XIII wieku był to termin filozoficzny i oznaczał niematerialność ludzkiej duszy. Kilka wieków później duchowość była terminem prawniczym, który oznaczał dobra duchowe, na przykład odpusty lub beneficja, to jest majątki nadawane wraz z pełnioną funkcją lub godnością kościelną. Od początku XVII wieku termin duchowość został wyparty przez inne określenia życia duchowego, takie jak ascetyka czy mistyka. We właściwym teologicznym sensie powrócił do literatury pod koniec XIX wieku i, jak wspomniałem, do dziś cieszy się dużą popularnością. Obecnie w teologii katolickiej duchowość oznacza zarówno dyscyplinę teologiczną, jak i praktykę życia poddanego Duchowi Świętemu. Można także powiedzieć, że jest to właściwy dla danego środowiska lub osoby sposób osiągania świętości, a więc dążenie pod wpływem Ducha Świętego do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem żyjącym w Kościele. Stąd autentyczna duchowość zawsze ma wymiar eklezjalny. W sensie bardziej ogólnym duchowość oznacza zespół postaw, jakie ktoś zajmuje względem tego, co jest przedmiotem jego doświadczenia duchowego. Skoro rozumiemy, czym jest duchowość sama w sobie, to czas wyjaśnić, na czym polega duchowość liturgiczna. Z podanej przed chwilą definicji nie trudno odgadnąć, że chodzi o dążenie do zjednoczenia z Chrystusem, odnajdywanym przede wszystkim w liturgii. Duchowość liturgiczna zatem to postawienie liturgii w centrum życia duchowego i przez to nadanie mu specyficznego stylu. Polega on na podporządkowaniu różnych osobistych modlitw i praktyk pobożnych oficjalnemu kultowi Kościoła katolickiego. A zatem nie wyklucza ona prywatnej pobożności, takiej jak różaniec, różne akty strzeliste, modlitwy itd., ale czyni je środkiem pomocniczym w przeżywaniu liturgii. Jest to zarazem włączenie się w zasadniczy nurt życia Kościoła. Liturgia bowiem, jak to wielokrotnie podkreślałem w poprzednich rozważaniach, jest dziełem Chrystusa i Kościoła, a zatem buduje i jednoczy wspólnotę wierzących. Zatem ktoś, kto pielęgnuje w sobie duchowość liturgiczną, sytuuje się w samym sercu Kościoła, żyje jego rytmem, któremu podporządkowuje rytm swojego życia codziennego. W praktyce oznacza to między innymi posługiwanie się przede wszystkim oficjalną modlitwą Kościoła, czyli brewiarzem, który bynajmniej nie jest zastrzeżony dla kapłanów czy osób konsekrowanych. Liturgią godzin mogą modlić się wszyscy, czego przykład mamy na antenie Radia Maryja codziennie rano, z wyjątkiem czwartku, kiedy emitowane są niniejsze rozważania. Jeśli ktoś żyje duchowością liturgiczną, to znaczy, że przez coraz lepsze rozumienie mszy świętej stara się pełniej w niej uczestniczyć, nawet codziennie. Ponadto rytm swoich spraw wiąże z cyklem roku liturgicznego. Na przykład wiele osób nie z racji folklorystycznych czy emocjonalnych, ale z motywu żywej wiary i w nawiązaniu do liturgii w okresie Adwentu przyozdabia swoje mieszkania adwentowym wieńcem z czterema świecami zapalanymi podczas porannej czy wieczornej modlitwy brewiarzowej. W okresie Wielkiego Postu w jakiś sposób eksponuje krzyż, unikając zarazem zbytniej rozrywki czy przyjemności. Natomiast klimat Wielkanocy i okresu paschalnego oddaje przez pełne radosnej symboliki dekorowanie swojego domu, odświętny, jasny ubiór, a w modlitwie przez częste wezwania allelujatyczne. Ważnym przejawem duchowości liturgicznej jest medytowanie Słowa Bożego, szczególnie tych fragmentów, które w danym dniu są odczytywane w ramach liturgii eucharystycznej. Jednym słowem, duchowość liturgiczna to z jednej strony w pełni świadome i zaangażowane uczestniczenie w liturgii Kościoła, a z drugiej przedłużanie jej w swoim prywatnym życiu na co dzień. Dzięki temu całe życie chrześcijanina skoncentrowane jest wokół niej, wskutek czego życie liturgią stopniowo przechodzi w liturgię życia codziennego. Wówczas spełnia się soborowy postulat przywołany na wstępie, aby liturgia była źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Podjęte w tym roku rozważania z cyklu Duc in Altum mają zatem na celu pobudzić i ożywić w nas duchowość liturgiczną, a raczej nadać naszej duchowości bardziej wymiar liturgiczny.